Witamy w podcaście TechWriter Koduje,
w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Paweł Kowaluk.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze.
Paweł jest ekspertem od inżynierii oprogramowania, w szczególności od inżynierii oprogramowania w firmie Google, ponieważ przeczytał jedną książkę i chciał się z nami podzielić swoimi wnioskami, uwagami i obserwacjami po lekturze właśnie tejże książki.
Chciałem, panie redaktorze, sprostować jedną rzecz, bo ja przeczytałem jedną książkę Google'a i przeczytałem tak naprawdę dwie książki, bo jeszcze przeczytałem naszą szkapę.
Okej. Okay. Ja przeczytałem jeszcze O psie, który jeździł koleją i Janko muzykanta.
Nieźle.
Ale tam nic nie było o inżynierii oprogramowania, z tego co pamiętam. Chyba, że nie uważnie czytałem.
W naszej szkapie coś było, żeby nie tego konia martwego nie bić jeszcze.
Aha, czyli takie dobre praktyki managementowe tam już były wspomniane. Widzisz, to była przełomowa książka, wizjonerska, nie?
No zgadza się. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale ta książka, o której będziemy dzisiaj mówić, Software Engineering at Google, też jest dosyć przełomowy. Jest źródłem wielu powiedzeń, na przykład takich jak z pustego i Salomon nie naleje. To jest właśnie z tej książki pochodzi to powiedzenie.
Nie wydaje mi się, że to jest prawda, no, ale nie jestem w stanie tego sprawdzić. Dobra, czyli już wspomniałeś, o jaką książkę chodzi, to może po prostu z grubej rury. O czym w ogóle ta książka jest i czy warto ją przeczytać i co fajnego w niej znalazłeś? Może tak po kolei, nie?
O czym jest ta książka? Książka jest o tym, jak Google tworzy oprogramowanie. Książka się składa z rozdziałów, w których każdy się skupia na jednym jakby aspekcie tego całego jakby ekosystemu tworzenia oprogramowania. I pokazuje dobre praktyki na zasadzie takiej, co my robimy w Google i co chcemy robić, albo co byśmy chcieli robić lepiej. To jest trochę jak taki podręcznik, myślę, dla inżyniera w Google. Natomiast myślę, że to jest też fajna książka do refleksji, zwłaszcza dla kogoś, kto ma jakąś praktykę w różnych firmach i chce sobie zebrać i tą wiedzę jakoś tak zgromadzić, znaczy tak jakoś tak usystematyzować. Więc odpowiadając na twoje drugie pytanie, czy warto ją przeczytać? Myślę, że warto ją przeczytać. A ty co myślisz? Zgadzasz się ze mną?
Wiesz co, no ja tą książkę akurat przesłuchałem, a nie przeczytałem, bo był dostępny audiobook i ja wolę taką formę, ale to nie ma większego znaczenia, bo treść jest ta sama. Jeśli chodzi o to, czy warto ją przeczytać, tak, uważam, że warto ją przeczytać, ale z założeniem takim, że nie wszystkie rozdziały będą dla nas przydatne. Tak jak rozmawialiśmy trochę wcześniej, pewne rozdziały pod koniec już nie były dla mnie ciekawe i tak rzeczywiście pobieżnie ich słuchałem. To były głównie rozdziały, które się skupiały na narzędziach i jakichś tam konkretnych rozwiązaniach automatyzacyjnych, jakie w Google funkcjonują. Można tam wyłowić jakieś fragmenty, które wydają się ciekawe, ale poza tym nie jest to nic takiego, co ekscytację we mnie wzbudzało, więc tak jak mówię, no tam ostatnią część tak trochę pobieżnie przesłuchałem. Ale pierwsze rozdziały i tam później w środku niektóre rozdziały są dość ciekawe. Może też warto wspomnieć, jak książka jest podzielona. Ona ma takie trzy główne części. Pierwsza to jest kultura, druga to jest procesy, a trzecia to są narzędzia. Więc wydaje mi się, że najwięcej ciekawych rzeczy jest w tej kulturze i w procesach. No ale zdecydowanie warto przeczytać, szczególnie jeśli ktoś jest w ogóle na początku swojej drogi, jeśli chodzi o programowanie i na przykład zaczyna swoją pierwszą pracę w jakimś zespole i będzie tworzył oprogramowanie, to myślę, że to są ciekawe uwagi, ciekawe, dobre praktyki. No, trzeba też pamiętać o tym, że to są jakby doświadczenia spisane przez pracowników firmy Google, więc oni tam nawet na początku wspominają, że to są rzeczy, które niekoniecznie będzie można jeden do jeden przełożyć, no ale mogą być jakimś źródłem inspiracji, czy też tak jak powiedziałeś, fajnym podsumowaniem czy usystematyzowaniem wiedzy, którą już posiadamy. Ja uważam, że to nie był czas stracony i jak najbardziej się cieszę, że tą książkę mi poleciłeś. No i teraz porozmawiajmy sobie może konkretnie o tym, co z tej książki wyciągnąłeś jako kodujący TechWriter, czy w ogóle jako osoba, która zajmuje się na co dzień programowaniem w większości.
Pierwsza myśl, którą w ogóle kolega mnie zachęcił, żebym to przeczytał, to była myśl o tym, czym się różni programowanie od inżynierii oprogramowania. To był taki haczyk, który mnie powiedzmy jakby tak zaintrygował trochę i byłem ciekaw, co tam się jeszcze można dowiedzieć w tej książce. Programowanie to jest po prostu tworzenie kodu, który działa, a inżynieria oprogramowania to jest myślenie długofalowo o tym. I tam w tej książce było tak ciekawie to porównane ze sobą. Użyte było słowo clever jako taka, że to jest fajne, jeżeli robimy programowanie i twój kod jest clever, czyli na przykład jesteś w stanie w jednej linijce napisać jakąś tam całą złożoną funkcję, jesteś taki clever, to fajnie, jeśli robisz taki jednorazowy programik do wyrzucenia. Ale jak robisz software engineering, to lepiej by było rozpisać się spokojnie na osobne funkcje, na jakieś tam osobne linijki, wszystko tak napisać, żeby było to czytelne, żeby to było łatwo potem zmienić, poprawić, żeby to można było łatwo rozszerzać. I wtedy, jeżeli robimy inżynierię oprogramowania, to słowo clever jest tam uważane za trochę taki przytyk, jeżeli mówimy komuś na code review, że to jest this is too clever.
A to się wiąże chyba trochę też z tą starą prawdą, że kod właściwie jest częściej czytany niż pisany, nie? Mm-hmm. Więc jak już napiszesz ten kod, to on więcej razy później będzie czytany niż pewnie zmieniany. Dlatego pewnie to słowo clever jest tutaj użyte w znaczeniu negatywnym, no bo jak użyjesz takiej właśnie jednolinijkowca, to później będzie musiała poświęcić więcej czasu osoba, która nie tworzyła tego kodu, żeby zrozumieć, co on robi, niż jak to rozpiszesz na jakieś tam fajne, wiesz, pojedyncze kroki z dobrze nazwanymi zmiennymi, powiedzmy, nie?
Druga sprawa, która jest w tej pierwszej części dla mnie interesująca, to jest prawo Hiruma, Hiram's Law, które mówi, że cokolwiek masz w systemie, to ktoś używa tego w swojej pracy. Jeżeli masz dostatecznie dużo użytkowników, czyli na przykład jeżeli mamy przez rok jakiś tam bug, który sprawia, że coś tam się w systemie jakoś dzieje, to być może jacyś użytkownicy się nauczyli ten bug obchodzić albo nawet używać go tak, żeby jakoś tam im coś lepiej wychodziło, nie? Po prostu stało się to częścią ich pracy. Konkluzja z tego powinna być trochę taka, żeby nie zmieniać drastycznie funkcjonalności tego, co robisz. Też trochę dalej w rozdziale o deprekacji mówią o tym, żeby deprekować rzeczy w oparciu o jakieś metryki, jeśli je mamy. Czyli deprekować tylko funkcjonalność, której faktycznie nikt nie używa. I wydaje mi się, że to jest ciekawa myśl, że nawet bugi mogą się wliczać w tą funkcjonalność, którą powinniśmy zachować.
No na pewno dobrym pomysłem jest wersjonowanie jakiegoś tam API. Powiedzmy, jak masz jakieś API, no to może warto wersjonować i zamiast zmieniać istniejące, no to może trzeba po prostu wypuścić nową wersję, która będzie miała inną funkcjonalność. Oczywiście, że czasami trzeba zrobić poprawki do istniejącej wersji i trzeba mieć po prostu chyba na względzie, że każda funkcjonalność, która jest w systemie, prawdopodobnie jest w jakiś sposób używana, nawet jeśli nie jest udokumentowana albo nie jest to zamierzony sposób używania tego oprogramowania. Bo jak sam wiesz, użytkownicy potrafią być bardzo sprytni i bardzo kreatywni w tym, jak wykorzystują oprogramowanie, które stworzyłeś. I często właśnie używają mnie w taki sposób, jak ty sobie to wyobraziłeś, nie? No ale jeśli jest to dozwolone, jakby program pozwala na takie użycie, no to musisz się liczyć z tym, że prawdopodobnie ktoś to odkrył i tego używa w taki sposób. I to się sprowadza chyba do tego, cała ta zasada Hiruma, żeby właśnie mieć to na względzie. Nie wiem, czy książka odpowiada na pytanie, jak sobie z tym poradzić praktycznie, czyli jak robić tak, żeby tego prawa przestrzegać, bo nie pamiętam, żeby taka odpowiedź była dana. To jest chyba bardziej takie na zasadzie, dobra, pamiętaj o tym i staraj się nie robić jakichś tam ruchów, nie?
To jest dobre pytanie, bo pewnie nie ma jakiegoś jednego sposobu, żeby sobie z tym poradzić. Po prostu trzeba rozumieć, że takie coś się dzieje i jakoś reagować. Myślę, że w połączeniu z tymi metrykami, o których mówiłem, możemy coś tam spróbować zgadnąć, czy użytkownicy tego używają, czy nie, ale nie zawsze będziemy mierzyć takie rzeczy, jak na przykład jakiś tam, nie wiem, skrót klawiszowy, który nie działa i dzięki temu użytkownicy są w stanie zrobić x, y, z.
Ja myślę, że tutaj można by zbudować taką niewielką analogię do dokumentacji, nie? To tak jak masz, nie wiem, dokumentację i stwierdzasz, a ten, może ten porządek rozdziałów nie jest najlepszy, albo nie wiem, powinienem podzielić ten rozdział na mniejsze części i nazwać je inaczej, bo to wydaje mi się nieczytelne, nie? Albo powinienem umieścić tutaj jakiś filtr w wyszukiwarce, żeby łatwiej było użytkownikom znaleźć, i po czym się okazuje, że ty to zmieniasz, a ludzie już się przyzwyczaili do tego starego, niby złego sposobu, czy też tego starego rozwiązania, które było nieefektywne według ciebie i ty chciałeś zrobić lepiej, a później wszyscy są zdenerwowani, bo oni się już przyzwyczaili do używania tego starego i nie mogą teraz nic znaleźć, nie? Więc to może coś podobnego to jest.
No ja pamiętam nawet dyskusję o tym wiele lat temu, jak Wikipedia przesunęła pole wyszukiwania, bo ono było w jakimś takim specyficznym miejscu, a przesunęli tam, gdzie zwykle jest pole wyszukiwania w aplikacjach. I oczywiście były komentarze użytkowników, Jezu, gdzie jest to pole wyszukiwania, czemu to zmieniliście? No bo po prostu prawo Hiruma, ludzie sobie używają tak, jak używają, nie?
Okej, no dobra, no to mamy jasność, czym jest inżynieria oprogramowania. To co tam dalej się jeszcze kryje w kolejnych rozdziałach, co ci tam zapadło w pamięć?
Podobał mi się rozdział o kulturze i on się zaczyna tak z grubej rury i mówi, że geniusz to mit. Nie powinniśmy sobie siedzieć ze swoim oprogramowaniem 2 tygodnie z jakimś tam kodem, wymyśleć najlepszy program na świecie i go wypuścić na świat, bo pewnie to tak nie zadziała, jak nam się wydaje. Pewnie popełnimy masę błędów, prowadzimy jakieś bugi i tak dalej. Oni tam sugerują w tej książce, żeby się dzielić od razu swoją pracą, prosić o feedback, pracować w małych inkrementach i pracować z zespołem. I tam piszą, że sukces pracy zależy głównie od umiejętności pracy zespołowej, a nie od jakichś tam indywidualnych umiejętności kodowania.
I z tego, co pamiętam, tutaj powodem tego, że ktoś jakby chowa tą swoją pracę w piwnicy i dzieli się nią dopiero na późnym etapie, mogą być dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że to jest strach przed krytyką, gdzie boimy się pokazać coś, co jest nieskończone, bo nie chcemy, żeby ktoś nas skrytykował i powiedział: ej, ale tu beznadziejnie napisałeś, przecież to mogłeś jedną linijką zrobić, albo nie wiem, coś takiego. A my wiemy, że to jest jakby work in progress, nie? I boimy się tej takiej wczesnej krytyki, dlatego czekamy, aż to wszystko będzie takie wygładzone i będziemy już zadowoleni, takie wypucowane i dopiero wtedy pokażemy: o, patrz, masz, działa, nie? No ale to prowadzi do takich sytuacji, jak ty mówisz, że może się okazać, że sposób, jaki my sobie wymyśliliśmy, jest zły albo nieefektywny i można to zrobić dużo lepiej. Jak gdybyśmy się wcześniej podzielili tą próbką kodu, którą piszemy, to wtedy ktoś z zespołu by powiedział: słuchaj, no da się to zrobić łatwiej, nie? Ostatnio nawet taki przykład mieliśmy, pamiętam, że ja robiłem jakąś funkcjonalność i sortowanie wersji robiłem, pamiętasz?
Tak, pamiętam.
No, no i zrobiłem właśnie tą funkcję. Później zrobiłem jakby pull request, żeby zrobić review, no i ty mi zasugerowałeś: ej, da się to zrobić łatwiej, nie? No wiesz, może jakbym wcześniej się zapytał, to byś mi wcześniej o tym powiedział, no ale to i tak było w miarę wcześnie, na tyle, że mogłem spokojnie jeszcze to zmienić, bo to nie było jakby na produkcję wypuszczone, nie? No i okazało się, że rzeczywiście miałeś rację i można było lepiej to zrobić, nie?
No właśnie dużo lepiej jest wcześniej złapać jakieś tam problemy, no bo najgorzej, jeżeli już coś jest na produkcji, wtedy dopiero to widzimy. Ale to jest taka ciekawa myśl, która się odbija. Ja na przykład kiedyś czytałem też książkę Sapiens i tam było tak fajnie napisane, że to, że w latach 60. udało się wysłać rakietę na Księżyc, to nie dlatego, że ludzie z lat 60. są mądrzejsi niż jaskiniowcy tylko umieli kamieniem uderzać o kamień. Tylko że przez te wszystkie wieki ludzie stworzyli struktury takiej właśnie pracy zespołowej i to robi różnicę w skali projektów, które jesteśmy w stanie osiągnąć. Wydaje mi się, że to jest coś, o czym łatwo zapomnieć, prawda? Że człowiek tak naprawdę jeden od drugiego się nie różni za bardzo poziomem inteligencji, umiejętności, kreatywności i tak dalej, tylko różnicę robi ten agregat ludzi, nie? I to, że są w stanie się dogadać i porozumieć.
Taki trochę efekt synergii, można by powiedzieć, nie? Że jednak wiesz, 1+1=3, jak jesteś w grupie, nie? Osobno jesteście jedynkami, a razem jesteście trójką, nie? Pomimo tego, że powinniście dać dwa, nie?
Dokładnie, dokładnie. No to jest fajna myśl, co powiedziałeś. 1+1=3. Ja trochę myślałem o tym, czy jak na przykład swoje oprogramowanie wrzucimy gdzieś tam do AWS-a, to czy na przykład Amazon sobie może je skopiować i zacząć sprzedawać zamiast nas. I sobie myślałem, że z oprogramowaniem to jest też trochę tak, że sukces oprogramowania nie polega na tym, że ono jest tak najlepiej napisane, jak się da, nie? Taka super Javka albo coś tam. Tylko że jesteśmy w stanie to oprogramowanie jakoś tak socjalizować, jesteśmy w stanie przekazać ludziom wartość tego oprogramowania i tak dalej, stworzyć sobie sieć użytkowników, którzy na nas polegają i nas lubią. Kopia tego oprogramowania, tylko wypuszczona przez kogoś innego, działająca dokładnie tak samo, niekoniecznie będzie używana, bo po prostu nie o to chodzi, nie? Nie o to chodzi, jak ten program działa, tylko o to chodzi, jak go ludzie używają. No ale to taki trochę poboczna myśl.
To wracając teraz do tych powodów, dla których możesz chować tą swoją pracę aż do ostatniej chwili, to wracając też właśnie do tego pierwszego powodu, że boisz się pokazać, to według mnie prowadzi do grubszego problemu, albo inaczej, sygnalizuje, że może być większy problem w zespole niż samo to, że ty masz jakieś obiekcje, że się boisz krytyki. Może to prowadzić do problemu takiego, że w ogóle środowisko, w którym funkcjonujesz, nie jest na tyle komfortowe dla ludzi, żeby się przyznawać do błędu i jest jakby źle widziane popełnianie błędów i krytyka przeważnie oznacza, że jesteś w tarapatach, nie? Czyli takie środowisko, w którym nie czujesz się jakby doceniony i masz zawsze obiekcję, że jak ktoś skrytykuje, to znaczy będzie kara i że to jest źle, nie? Dlatego czekasz, aż to jest dobre, żeby tej krytyki uniknąć i żeby nie popełniać tych błędów albo minimalizować popełnianie błędów. Niekoniecznie, ale może to być oznaka takiego większego problemu w zespole. Ale jeszcze był drugi powód, że możesz nie chcieć się dzielić tą pracą, dlatego że boisz się, że ktoś ją skopiuje i twój pomysł wykorzysta, tak? Było tam coś takiego wspomniane właśnie w książce, że to jest jeden z powodów, dla których możesz unikać dzielenia się tą wiedzą, nie? Możesz też mieć poczucie, że jak się podzielisz tą wiedzą, to ktoś będzie lepszy od ciebie, nie? I czujesz się wtedy zagrożony jako osoba na danym stanowisku, że ktoś zabierze ci pracę, bo będzie wiedział tyle co ty albo więcej od ciebie, nie? No i też według mnie to znowu tutaj jest taka czerwona lampka, gdzie to oznacza, że no to środowisko nie jest na tyle dobrze skrojone, żeby takie praktyki były doceniane, a wręcz są źle widziane, tak? Bo jest rywalizacja jakaś niezdrowa, bo jest wyścig szczurów, bo są jakieś toksyczne relacje, więc trzeba mieć na względzie właśnie takie sygnały, poczynając od jednostki do tego, jak środowisko funkcjonuje, nie?
No i też bardzo pragmatycznie mówią, jaki jest rezultat takiego niewłaściwego środowiska. Jeżeli ludzie się nie chcą dzielić wiedzą, to powstają te nasze ulubione silosy wiedzy. Oni to tam nazywają buzz factor. Jeżeli by cię potrącił autobus i poszedłbyś do piachu, to czy twoja praca by poszła do piachu razem z tobą? Nikt nie byłby w stanie robić tego, co ty robiłeś. To się trochę przekłada na taki bardziej praktyczny dla człowieka aspekt, że nie mogę pójść na urlop, bo tylko ja umiem coś tam robić.
No takie zamykanie wiedzy w głowie jednego człowieka jest bardzo niebezpieczne. Wiesz, dla mnie te wszystkie obserwacje są o tyle istotne, może nie są jakieś super odkrywcze, ale utożsamiam się z tym, co zostało tam powiedziane, dlatego że sami z takimi problemami się trochę borykamy. Właśnie z tym, że niedzielenie się pracą na wczesnym etapie wynikające z takiego czy innego powodu, albo właśnie ten buzz factor, gdzie mamy jakieś wysokie specjalizacje w danych dziedzinach i to powoduje, że jak jedna osoba idzie na urlop, no to jednak wpływa to na działanie całego zespołu, bo nikt nie posiada na tyle równej wiedzy z tego zakresu, żeby mógł komfortowo wykonać wszystkie zadania, jeśli się pojawi w szczególności jakieś trudniejsze zadanie, nie? Podczas tego urlopu. Staramy się z tym walczyć, zidentyfikowaliśmy te problemy już i staramy się z temu zaradzić. A szczególnie takie problemy są trudne w zespołach, które są rozproszone i które działają w różnych strefach czasowych. To wtedy jest najbardziej bolesne. Jakby dzielenie wiedzą się jest jeszcze trudniejsze niż jak jesteśmy w jednej lokalizacji i na przykład pracujemy w jednym zespole i jesteśmy fizycznie na przykład w biurze cały czas. To dzielenie się wiedzą jest takie organiczne bardziej, bo wtedy zawsze ktoś coś usłyszy, ktoś coś zobaczy, nawet jakieś tam skrawki usłyszy. Ale jak jesteśmy w różnych strefach czasowych, rzadko kiedy pracujemy synchronicznie, główny środek komunikacji to jest, nie wiem, Messenger, Slack, mail i tak dalej, no to staje się to dużo trudniejsze, żeby tą wiedzą się dzielić, nie? No ale da się to zrobić, tak? Są pewne rzeczy, które można zaimplementować.
To jest fajne, co mówisz o takiej samorefleksji, nie? W sensie, że widzisz rzeczy ze swojego środowiska czy z naszego środowiska, które w tej książce są wymienione, bo mi się wydaje, że rozdział trzeci o tym, o komunikacji, jest takim bardzo fajnym miejscem, gdzie można rzeczywiście mieć refleksję na temat własnej komunikacji. I tam takie mówią rzeczy, które dla niektórych ludzi są proste i oczywiste, a dla innych mogą być trochę zaskoczeniem, nie? Że tak jakby stwierdzę, o kurczę, ja jednak się nie komunikowałem prawidłowo. Tam mówią o komunikacji, mówią o tym, jak robić review, jak dawać feedback. Na przykład mówią, że nie mów takich rzeczy serio, nie wiesz, jak możesz tego nie wiedzieć. Tylko dają jakiś taki pozytywny przykład, jak się w takich sytuacjach komunikować. Znaczy wiadomo, że nie każdy potrzebuje takiej rady, niektórzy mają jakiś wrodzony taki dar do komunikacji albo wypracowaną już komunikację, ale dla niektórych myślę, że to jest fajny rozdział do przeczytania i do zastanowienia się.
Żeby dzielenie się wiedzą mogło nastąpić, no to musisz właśnie mieć takie środowisko, w którym nie boisz się zadać pytania i nie zostać skrytykowanym właśnie w taki sposób, jak powiedziałeś, nie? Że o co za głupie pytanie, przecież każdy powinien to wiedzieć, nie? Więc powinniśmy mieć taką kulturę i takie środowisko bezpieczne, gdzie każdy może o wszystko zapytać i nie zostać skrytykowanym. No i też powinny z drugiej strony osoby, które tą wiedzę posiadają, powiedzmy jakby środowisko powinno ich zachęcać do tego, żeby tą wiedzą się dzielić. Na przykład poprzez jakieś, nie wiem, nagradzanie, nie? Powiedzmy, albo ustawienie sobie jakichś procedur, że the definition of done oznacza, że nie wiem, wysmarowałeś jakąś notatkę albo podzieliłeś się wiedzą na Slacku z ludźmi, jak rozwiązałeś problem. Wiesz, można ustawić jakieś takie mechanizmy, które ułatwiają ten system dzielenia się wiedzą, no ale przede wszystkim wszystko opiera się na zdrowych relacjach. Jeśli mamy super zespół i dobrze się dogadujemy i wiemy, że możemy na sobie polegać, no to takie dzielenie się wiedzą jest bardziej naturalne.
Ja to sobie zapisałem jedną myśl z tej sekcji. Relacje są trwalsze niż projekty. I to było też trochę w odniesieniu do tego, że zbudowana właściwie komunikacja i właściwie zbudowane relacje międzyludzkie pozostaną między nami, a projekty się zmienią. Przechodzimy do innych zespołów, robimy jakieś inne rzeczy, ale kontakty, które nabraliśmy, procentują.
I tutaj jest właśnie kultywowanie takiej kultury dzielenia się wiedzą, ale też fajnie było wspomniane o tym, żeby mieć jakieś kanoniczne źródła wiedzy, czyli żebyśmy wszyscy wiedzieli dokładnie, gdzie szukać informacji na dany temat. Właśnie kogoś nie ma, albo chcemy najpierw, zanim zadamy pytanie, chcemy odrobić pracę domową i znaleźć informacje, albo poszukać informacji w innych źródłach, żeby się przekonać, czy już ktoś tego nie opisał. Ale musimy wiedzieć, gdzie tego szukać, więc też taka jasna komunikacja, że na przykład tutaj znajduje się dokumentacja, tutaj znajdują się procedury, tutaj masz to i to. Bardzo często wewnętrzna dokumentacja firmowa jest wielkim chaosem i nikt nie wie, gdzie czego szukać. Możemy mieć super guide, ale jeśli nikt nie wie, że on istnieje i że go może wykorzystać, no to wtedy on jest bezużyteczny. Więc takie rzeczy są też istotne, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą.
Rozdział czwarty pokazał mi trochę rzeczy, które nie wiedziałem, że ich nie wiem. Ten rozdział czwarty to jest Programming for Equity, jeśli dobrze sobie pamiętam. Zapisałem sobie to słowo equity tutaj. W Stanach to jest bardzo złożony problem, jeśli chodzi o różne grupy etniczne i rasowe i ludzi z różnych środowisk pracujących razem. A u nas się trochę ten problem pomija, ale ten rozdział mi uświadomił jedną rzecz, że jeżeli zbudujemy monolityczny zespół, taki jakby z jednego rodzaju ludzi zespół, to ten zespół będzie miał dużo takich blind spotów, nie? Takich jakichś martwych punktów, takich rzeczy, których ten zespół nie wie i nie widzi, nie? No taki bardzo jaskrawy przykład to może być na przykład taki, że zespół bazodanowców mistrzów SQL-a tworzy jakieś tam SDK do używania jakiegoś tam źródła danych i to SDK to jest właściwie SQL, bo oni najlepiej znają SQL-a, nie? A jeżeli na przykład byśmy mieli w zespole różnych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do różnych technologii, no to oni by jakby sugerowali, żeby ten system był trochę inny, prawda? Sugerowaliby jakieś takie rzeczy, które mogą uprościć szerszej publiczności. I to się przekłada tak naprawdę na każdy aspekt wszystkiego, co będziemy robić, nie? Czyli jeżeli osoby są na przykład z umysłami analitycznymi, a nie ma osób z umysłem jakimś tam, nie wiem, kreatywnym, ludzie z dobrą pamięcią tylko pracują nad czymś, a ludzie rozczepani w ogóle nie biorą w tym udziału i proces wymaga pamiętania bardzo wielu rzeczy. No nie wiem, wydaje mi się, że jest to coś, co może nie było na moim radarze przez dłuższy czas. Wydaje mi się, że to jest ciekawa sprawa, takie budowanie zespołu z myślą o różnorodności.
Ja się tutaj z tobą zgodzę, bo powiem ci szczerze, że też jak sobie przeglądałem spis treści przed naszą rozmową, to jakoś ten rozdział o equity nie wyskoczył tak na mnie, wiesz, że a dobra, no to będzie fajna rzecz, żeby pogadać. Ale jak teraz zacząłeś o tym mówić, to naszły mnie pewne przemyślenia, jeśli chodzi o equity, bo tak jak wspomniałeś, no w Stanach to jest temat na tapecie, tak? Dobrze mówię?
Dobrze mówisz, dobrze.
Na tapecie to dobrze odmieniłem, ale jakbym chciał wziąć to na tapet, a nie na tapetę, tak? Pamiętam już, dobrze, nauczyłem się. W każdym razie jest on dość widoczny. Mówi się o tym i właśnie, bo tam jest, wiesz, duża różnorodność rasowa, etniczna, ludzie mają różne pochodzenie, różne poglądy i tak dalej, i tak dalej. No są różni, tak? W naszym kraju może to nie jest tak zauważalne, ale ja bym rozszerzył to na takie rzeczy jak na przykład chociażby pokolenie. Tutaj mi przypomniałeś trochę tą swoją wypowiedzią odcinek, który słuchałem takiego podcastu polskiego Porozmawiajmy o IT i tam była rozmowa o karierze pokolenia Z w branży IT. I tutaj też było właśnie podobne obserwacje, że jak zlepisz sobie zespół z jednej gliny i będziesz zatrudniał ludzi, którzy są w tak samo sposób ukierunkowani jak ty i mają takie same przekonania, umiejętności i poglądy, no to będziesz miał właśnie takie dziury, nie? Nie będziesz mógł jakby kreatywnie podejść i z różnych kątów zaadresować problem czy tam jakieś wyzwanie. I myślę, że to equity można by właśnie spokojnie rozszerzyć na po prostu różne generacje. Wiesz, my często jako osoby już w średnim wieku, powiedzmy, czy tam zbliżające się do średniego wieku, mamy tendencję do deprecjonowania jakby wartości poglądów młodszego pokolenia. Nie? A co oni wiedzą, przecież to jest w ogóle, oni są teraz, co oni wiedzą o życiu, oni są wychowywani, wiesz, na tabletach, telefonach, wiesz, my to musieliśmy tam, wiesz, walczyć, tego, śmantego, nic nie wiedzą, im się nie chce, leniwi są i tak dalej, wiesz, no dużo takich negatywnych określeń leci pod kątem tego młodszego pokolenia i przez to też zamykamy się chyba trochę na ten ich punkt widzenia, więc nawet konstruując zespół w ramach jednej grupy etnicznej, nazwijmy to, warto się zastanowić nad tym, czy powinieneś właśnie zatrudnić młodszą osobę, starszą osobę, zmiksować jakby poglądy, zobaczyć, co ci jest potrzebne, bo to już robi dużą różnicę, gdzie masz osobę na przykład 15 lat młodszą i ona ma całkowicie inny pogląd na pewien temat, nie? Albo inna płeć, nie? To wiesz, to są nawet na takim poziomie nie bardzo rozbudowanym można miksować i tutaj robić pewne, wiesz, zabiegi, żeby ten zespół naprawdę był różnorodny i dostarczył jak najwięcej wartości, nie? Dla wszystkich.
Wydaje mi się, że jeszcze jeden blind spot na equity, który możemy mieć, to jest rola, bo oczywiście płeć to jest ważny temat i my we dwóch jesteśmy tutaj sobie z jednej perspektywy patrzymy na świat. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa, programista versus nieprogramista albo technical writer versus nietechnical writer. Jako technical writer to często mi się wydawało, że to jest wszystko super zrozumiałe, nie? Tu jest rozpisane w buletach i tak dalej. A może kogoś drażnią bulety, a może moja skomplikowana architektura informacji to nie jest coś, czego ludzie chcą się uczyć, a może nie jest dla ludzi naturalne używanie landing page'a z jakimiś kartami z milionem linków albo używanie jakichś filtrów wyszukiwania, w których ja jestem specjalistą. No to jest temat rzeczywiście, który warto zgłębić i polecam ten rozdział do medytacji i do refleksji.
Prawda. Dla mnie kolejną rzeczą, która tutaj była ciekawa w tej książce, to był rozdział o prowadzeniu zespołu. sam raczej nie podążam ścieżką menedżerską i prawdopodobieństwo, że będę prowadził zespół, jest niezbyt wysokie na tą chwilę. Z różnych tam powodów, czy przekonań, czy jakichś tam aspiracji, czy preferencji, ale fajnie było posłuchać o tym, jak dobry menedżer powinien prowadzić zespół. I słuchając tego rozdziału, fajnie sobie mogłem przemapować nad przykładem dobrych menedżerów, których spotkałem na swojej drodze. Idealnie mówię, no to mówię dokładnie tak, tak wyglądał dobry menedżer, nie? Który robił właśnie to, to i to, czyli nie bawił się w mikromanagement, stwarzał takie bezpieczne środowisko dla swoich ludzi, dbał o nich, dbał o relacje, brał pod uwagę to, że każdy ma jakieś obowiązki personalne, rodzinne, tak? Bierze pod uwagę to, że każdy ma jakieś życie poza pracą i stara się to wszystko jakby wliczyć w to, jak do tych ludzi podchodzić, jak z nimi rozmawiać, nie? Ale jednocześnie nie jest jakby miękki i ma na względzie to, że trzeba jednak dowozić i są pewne cele do wykonania. Bardzo fajna była część, która mówiła o antypaternach. I wtedy też zobaczyłem tych wszystkich złych menedżerów, których albo poznałem na swojej drodze, albo znam z opowieści. I aż mnie korciło, żeby wydrukować po prostu tą część i paru osobom rozdać, żeby sobie poczytały, bo to idealnie oddawało po prostu to, jak się nie powinno pewnych rzeczy robić. Na przykład nie traktuj ludzi jak dzieci, bo zaczną się tak zachowywać. Albo nie staraj się być kolegą wszystkich, bo to też jest złe rozwiązanie, bo wtedy dbasz bardziej o to, żeby być fair wobec wszystkich na zasadzie takiego, a jestem fajnym kumplem, niż to, żeby zespół dobrze funkcjonował. I jest parę takich zachowań, których powinno się unikać i ta część jest super, jeśli chodzi o prowadzenie zespołu i bardzo bym polecał osobom, które na przykład przeszły z roli takiego programisty na wyższym poziomie do prowadzenia jakiejś grupy ludzi, bo to są fajne wskazówki pokazujące, jak pewne rzeczy można robić lepiej i dobrze. A ty co myślisz?
Tam jest takie fajne pojęcie servant leader, który mówi o tym, żeby ten jakby przywódca usuwał ludziom przeszkody z drogi, dawał im pole do popisu i pozwalał im osiągnąć sukces. I to jest moim zdaniem ważne, żeby nie zamykać się w tym, że ludzie nie mogą być mądrzejsi ode mnie, bo ja mam być liderem, tylko twój zespół wie więcej od ciebie, oni znają rzeczy tak jakby w praktyce, zaufaj im. Pomóż im odnieść sukces, pomóż im, nie wiem, nawet winduj ich na wyższe stanowiska, zrób sobie taki succession, jakiś tam pipeline, który pozwoli, na przykład jeżeli ty chcesz awansować, to, no, to będziesz mógł awansować kogoś z zespołu na twoje stanowisko i tak dalej. Więc naprawdę fajne praktyki, ale to co mówisz o byciu menadżerem, to też mnie zainteresowało, no bo w sumie te cechy przywódcze nie muszą dotyczyć tylko menadżera, nie? Tylko jesteśmy wszyscy w jakimś tam sensie przywódcami pewnych rzeczy, nie? Stajemy się jakimś tam leadem jakiegoś mini projektu, jakiejś inicjatywy czy czegoś. Bierzemy inicjatywę w swoje ręce. Warto o tych rzeczach zawsze pamiętać, o tych wskazówkach dla menadżerów. Jeszcze jedna myśl tam była o performance. Jeżeli ktoś sobie słabo radzi w jednym zespole czy w jednej roli, nie znaczy, że będzie sobie słabo radził w innym zespole czy w innej roli. To było coś, co oni tam opisali jako moment, kiedy Google przejrzało na oczy jako organizacja, jeśli chodzi o ich performance review i o to, jak traktują pracowników, którzy sobie słabo radzą. Bo ktoś może sobie słabo radzić, bo na przykład nie pasuje do tego środowiska zespołu, w którym jest, a w innym środowisku by rozwinął skrzydła, albo ktoś może nie lubi tego tematu, nad którym pracuje, nie lubi tej technologii i tak dalej. Może ktoś jest lepszym frontendowcem, a my go tam wcisnęliśmy na ten backend.
Tutaj też może się to wiązać z tym antypaternem, gdzie jest powiedziane, żeby nie ignorować osób, które sobie nie radzą, czyli tak zwanych low performerów, bo często jest tak, że ktoś sobie słabiej radzi w zespole i menedżerowie tak mają nadzieję, że to się tak rozwiąże samo, że jakoś tam oni się dorównają do reszty zespołu i wszystko będzie okej, nie? No ale jakby ignorowanie tego problemu przez dłuższy czas powoduje, że ci, co są dobrzy albo bardzo dobrzy, zaczynają odchodzić, bo widzą, że cały zespół po prostu cierpi na tym, że ta osoba sobie nie radzi, nie? Ja nie mówię o tym, że trzeba taką osobę usunąć natychmiastowo, bo nawet w książce to nie jest tak przedstawione, tylko bardziej chodzi o to, żeby zauważyć problem i poszukać rozwiązania. Może właśnie przesunięcie go do innego zespołu, albo nie wiem, zmiana obowiązków, albo przypisanie mentora, bo na przykład okazuje się, że osoba potrzebuje pomocy w danej kwestii. Jak tylko damy dobry coaching, to ta osoba sobie poradzi. To jest taka analogia zbudowana do osoby, która uczy się z powrotem chodzić po tym, jak kuleje, nie? Czyli nie wiem, doznała jakiejś kontuzji, musi wrócić do zdrowia, no to pomagamy jej wrócić do tego zdrowia, nie? Więc to też jest ciekawa obserwacja, żeby właśnie zauważać takie sygnały, że coś jest nie tak i starać się temu zaradzić, a nie ignorować i liczyć na to, że to się samo rozwiąże. Mówiłeś też o tym, że niekoniecznie musisz mieć rolę menedżera, taką przypisaną oficjalnie I tutaj też jest właśnie wspomniane takie wywieranie wpływu bez autorytetu. To chyba tak zostało określone. I to jest też bardzo fajne stwierdzenie pokazujące, że można w zespole mieć rolę, nie wiem, programisty, product managera, czyli jakby specjalisty, a nie rolę kierowniczą, ale można być swego rodzaju liderem w pewnych kwestiach, tak? Czyli przez swoje zachowanie i swój przykład, bycie proaktywnym. Sam na siebie przyjmujesz jakby obowiązek lidowania w pewnych aspektach, czy też brania na siebie takiej odpowiedzialności, która jest powiązana z byciem jakimś tam menedżerem, tak? Czyli nie musisz być od razu namaszczony odgórnie, ale możesz też funkcjonować w takiej roli przez pewien czas albo w pewnych zakresach.
Tutaj ja sobie zapisałem takie zdanie, które sparafrazowałem z tej książki. Zrób to dlatego, że to ma sens, a nie dlatego, że ja ci każę. Wydaje mi się, że to było jakoś tak w taki mniej więcej sposób powiedziane, że tak jak mówisz o tym autorytecie, nie dlatego ci mówię, żebyś coś zrobił, bo ja jestem dowódcą, tylko że na przykład zrób to tylko dlatego, że przekonałem cię, że to jest skuteczne, że to jest pożyteczne.
Według mnie przykładem takiego działania mogłoby być coś takiego. Masz zespół, w którym masz 4 osoby i nie ma tam jakby lidera wyznaczonego i każdy jest powiedzmy odpowiedzialny za to, że mamy jakieś na przykład storiesy w Jirze i mamy sobie tam, wiesz, co jakiś czas ten backlog przeglądać, mamy decydować o priorytetach i w ogóle mamy pilnować, żeby był porządek, tak? I to jest jakby odpowiedzialność całego zespołu, a nie konkretnej osoby. Nie ma lidera od Jiry, tak? I zauważasz problem, że to nie działa. Backlog jest przeglądany bardzo rzadko, tikety nie są update'owane, nie tworzy się historyjek na każdą zmianę, a powinno się ją łączyć jakby z tymi komitami, które lecą do repozytorium. No i zaczyna się robić mały chaos, tak? Czyli nie ma takiego na bieżąco update'owania statusów, nie do końca wszyscy wiedzą, co robią, nie ma takiego jasnego podziału tasków i tak dalej. Ma to wiele jakichś tam negatywnych skutków. No i teraz nie ma osoby, która powinna się z założenia tym zająć, bo nie ma osoby Jira owner na przykład, nie? Albo Jira leader. I ty zauważasz problem i sam wychodzisz przed szereg i mówisz, słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy zmienili to, to, to i to. Ja biorę na siebie ten proces wdrożenia tej zmiany. Na przykład wypiszę jakieś tam główne reguły, zamieszczę stronę na Confluence, każdy będzie mógł tam dołożyć swoje 3 grosze, jeśli stwierdzi, że te zasady są dobre, złe, trzeba je zmienić i tak dalej. Wspólnie dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Będziemy później się tego trzymać i ja na przykład będę co jakiś czas ten backlog przeglądał, bo czuję, że to jest wartościowe i chcę to robić. I możemy się tak umówić, tak? No i wszyscy mówią, super, znalazł się ktoś, kto chce to robić. No i ty jakby zastajesz się takim liderem nieoficjalnym, jakby z benefitem dla całego zespołu, nie? I takich przykładów można mnożyć i nie musi to być sankcjonowane z góry przez dyrektora zespołu, tylko każdy może z taką inicjatywą wyjść i przejąć taką rolę liderowania i każdy będzie się cieszył z tego powodu, bo wszystko będzie zaopiekowane, nie? Co myślisz?
Dobra sprawa, dobre podejście. Ta część tej książki, która mówi właśnie o kulturze i o organizacji, była dla mnie najciekawsza, bo dalsze części, które mówią o procesach takich konkretnych jakichś i o narzędziach, może były mniej odkrywcze trochę z mojego punktu widzenia. Wydaje mi się, że dużo rzeczy, które tam są opisane, weszły do takiej ogólnej praktyki, na przykład używanie source control, używanie CI/CD, static analyzers, jakichś tam linterów, jakiś code conventions i tak dalej. To wszystko wydaje się już być na tyle praktyką ugruntowaną, że większość zespołów tego używa. Natomiast jeżeli to nie jest dla kogoś oczywiste, no to może to być też ciekawe dla was.
Z takich rzeczy związanych z automatyzacją i narzędziami, no to ja bym tutaj wyciągnął takie rzeczy, które są już powiedzmy może i powszechnie znane, ale warto o nich pamiętać, czyli shift left na przykład, nie? Czyli przesuwanie tego wyłapywania błędów jak najwcześniej w procesie. Więc zamiast czekać, aż zrobisz deployment aplikacji i wtedy się coś wysypie, no to stwórz jakieś automatyczne testy albo stwórz jakieś takie rzeczy, które będą wyłapywać te błędy w momencie, kiedy albo ten kod piszesz, nie wiem, masz jakiś super linter, który ci będzie od razu flagował problemy, a jeśli nie, no to na przykład na etapie kompilowania albo na etapie budowania jakiejś aplikacji odpalasz jakieś tam testy. W ogóle w tej książce jest bardzo dużo o testach napisane.
Bardzo dużo.
Rzeczy.
3 lub 4 rozdziały,
tak,
o testach.
Tak, jest tak mocno rozpisane są te testy, ale ogólnie warto jest mieć jakąś automatyzację, która na wczesnych etapach wyłapie te problemy, z którymi możemy się zmierzyć. No to to jest dobra sugestia. Tak samo automatyzowanie wszystkiego, co jest możliwe i nie przynosi wartości, żeby ludzie robili to ręcznie. Dla mnie zawsze super przykładem jest na przykład style guide, nie? Albo właśnie w przypadku kodowania jakieś tam formatowanie, że ustawiasz sobie, że masz formatować 3 wcięcia, 8 wcięć, 12 odstępów, 2 jakieś tam linijki i tak dalej, masz jakiś tam swój style guide. No i zamiast w code review, żeby ktoś ci pisał, ej, słuchaj, tutaj ci brakuje przecinka, a tutaj powinieneś mieć 3 wcięcia, a tutaj 2, nie? To wszystko powinno być zautomatyzowane. To nie powinno być dyskusji na ten temat. Jest style guide, automatycznie jest enforcement robiony, czyli wiesz, robisz commit, fuch, to się dzieje samo, nikt o tym już nie rozmawia. I takie rzeczy powinny być po prostu zrobione od kopa. No i warto mieć te wszystkie zasady właśnie, którymi się kierujesz, dotyczące stylu, dotyczące jakiegoś tam formatowania i takich rzeczy. Co jeszcze? Code review. Code review, poważna sprawa, też często pomijana. I też obserwujemy problemy w tych kwestiach u siebie i że musimy to robić lepiej, tak? Czyli jest to super miejsce do właśnie do wymiany wiedzy. Czyli wystawianie tych pull requestów, proszenie o komentarze, review pod kątem nie tylko technicznym, ale pod kątem na przykład... Tam było chyba rozpisane kilka rodzajów review, że robisz review pod kątem readability, pod kątem technicznym chyba tego, czy to działa, i jeszcze coś tam było innego wspomniane, już nie pamiętam.
Tam była bardzo ciekawie rozpisana rola takiego właśnie jakiegoś readability guru. Nie jestem pewien, czy to było tak konkretnie określone, ale mniej więcej coś takiego, że osoba, która jest w stanie rzeczywiście zasugerować, jaki kod jest czytelny, jaki kod jest łatwy do rozszerzania. Jeżeli taką osobę jesteśmy w stanie wskazać, to ona powinna być w każdym review, brać udział i pod tym względem reviewować kod. Tam chyba był rozpisany nawet taki proces, że ten właśnie ten readability guru, jeżeli zatwierdzi ileś tam twoich PR-ów bez komentarzy, no to ty się możesz stać też takim readability guru, dzięki temu dostać tą odznakę i ty możesz brać udział w code review w takiej roli. Wydaje mi się, że tam też było zasugerowane, że w każdym code review musi być co najmniej jeden taki readability guru.
Tak mi się wydaje, ale też było chyba wspomniane, że czasem te role są łączone, że nie zawsze są to trzy osobne role, w sensie nie zawsze to są osobne osoby, tylko czasami to jest jedna osoba, która się tym zajmuje i ma te wszystkie role. No tak, code review, fajna sprawa. Zresztą wiesz, w dokumentacji też review jest ważne. Też robisz review pod kątem stylu, robisz review pod kątem readability, robisz review pod kątem tego, czy na przykład linki działają i czy technicznie ta dokumentacja jest dobrze wygenerowana, więc tutaj jest sporo analogii. No i w przypadku pisania dokumentacji review też jest bardzo ważne, bo też można się wiele od siebie nauczyć i wiele problemów wyłapać przez to, że ktoś przejrzy to, co napisałeś. No to mamy tutaj fajne przejście do dokumentacji, czyli może porozmawiajmy jeszcze na koniec o rozdziale o dokumentacji, bo był cały rozdział poświęcony właśnie temu zagadnieniu. No i co tam wyczytałeś, Paweł?
Już co, nie chcę się chwalić, ja jestem ekspertem od dokumentacji. Żartuję sobie tutaj. Dużo rzeczy nie było takich odkrywczych dla mnie, no bo działam w branży od dawna. Na przykład oni dużo piszą o tym, żeby się skupić na odbiorcy i pisać do konkretnego odbiorcy na jego poziomie wiedzy, nie zakładać swojej wiedzy, kiedy piszę dokumentację, tylko rzeczywiście dostosować do konkretnego odbiorcy, zbadać, jaki ten odbiorca będzie i tak dalej. Mówią o tym, że dokumentacja powinna przejść review przez różne role, pod różnymi aspektami i tak dalej. Jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, to było to, że mają powiadomienia na dokumentacji, która nie była od dawna aktualizowana. Wtedy owner tej dokumentacji dostaje takie powiadomienie: hej, dawno tego dokumentu nie uaktualniałeś, czy nie warto na niego spojrzeć jeszcze raz. Ciekawe podejście. Pewnie to ma sens w konkretnych jakichś sytuacjach, kiedy rzeczywiście może być tak, że pominiemy jakieś tam aspekty jakiegoś danego dokumentu. Myślę, że to jest coś, o czym ja nigdy nie myślałem, konstruując procesy dokumentacji.
Dla mnie ciekawa była część, która tutaj mówi: documentation is like code. Dlatego była dla mnie ciekawa, bo jakiś czas temu nawet rozmawialiśmy o tej analogii między pisaniem kodu a pisaniem dokumentacji. I też tam wyłowiłem sobie parę rzeczy, które jakby do mojego tego całego konceptu pasowały. I tutaj jest w ogóle na początku napisane, że są programiści, którzy programują w jakimś tam jednym języku, nie? Mają specjalizację i głównie piszą w tym języku, ale zdarza się, że muszą napisać coś w innym języku, nie? I ten inny język to jest po prostu jakieś tam narzędzie w ich zestawie narzędzi. I jest takie stwierdzenie, że dokumentacja nie powinna być niczym innym. To też jest narzędzie, które piszesz w innym języku, przeważnie w angielskim, żeby osiągnąć jakiś cel.
Programujesz ludzi, żeby coś zrobili.
Tak, no dokładnie. Zamiast mówić komputerowi, co ma zrobić, to mówisz człowiekowi, co ma zrobić. I zamiast pisać to w Pythonie, to piszesz to w języku angielskim. Więc właściwie to jest taka konwersacja, nie? Tylko że z człowiekiem, a nie z maszyną. Wydaje mi się, że w tym przewodniku do Pythona, który pisałem, to we wstępie użyłem jakby podobnego porównania. Może nie słowo w słowo, ale coś podobnego. Dlatego to było to dla mnie takie fajne usłyszeć to, coś podobnego, że ktoś myśli tak samo. Wiadomo, że pewnie się zaraz odbudzą tutaj jakieś głosy, a to jest uproszczenie, że to nie o to chodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Wiadomo, nie jest to takie proste, ale jest to fajna analogia i fajnie, że w książce o programowaniu mówi się o dokumentacji, w ogóle jest cały rozdział, to po pierwsze. Druga rzecz to jest to, że jak piszesz dokumentację, to nie masz od razu takiego benefitu widocznego. Czyli napiszesz dokumentację, ona może tam leżeć jakiś czas i nie widzisz tego zysku. I dlatego to też chyba ludzi zniechęca do tego, żeby tą dokumentację stworzyć, bo tak naprawdę zysk pojawia się z czasem. Czyli zamiast przychodzić do ciebie, osoby zaglądają do dokumentacji i wtedy widzą, że to jest tam opisane i już nie zadają ci pytań. Więc edukujesz jakby na większą skalę za pomocą jednego tutoriala, niż odpowiadać ciągle na te same pytania. No ale to dopiero z biegiem czasu ten benefit się pojawia, dlatego jest to też takie trudne, żeby przekonać kogoś do pisania dokumentacji. Jeszcze jedna rzecz, która była ciekawa, że taka właściwie prosta zasada, nie? Jak w programowaniu masz na przykład procedurę i musisz ją wykorzystać dwa razy, no to napiszesz sobie funkcję, nie? I wykorzystasz tą funkcję, żeby zrobić, wiesz, w tym miejscu, co musisz użyć tej samej procedury, to sobie wrzucisz funkcję i zrobisz to w taki sposób. Tutaj tak samo, jeśli ktoś ci zadaje to samo pytanie dwa razy, to może warto o to opisać, no i piszesz rozdział i ktoś może do tego wrócić i użyć wtedy, kiedy potrzebuje, nie? Że można sobie takie analogie budować do programowania, nie po to, żeby może upraszczać czy deprecjonować wartość pisania dokumentacji, tylko żeby uzmysłowić osobom w szczególności, które na przykład programują i chciałyby pisać dokumentację, że no jest wiele takich zależności, które można odnieść jedno do drugiego i ułatwić im rozpoczęcie pisania tej dokumentacji, bo łatwiej im sobie ten taki framework zbudować w głowie, że rzeczywiście to jest podobne i może będzie mi teraz łatwiej zacząć pisać tą dokumentację, nie? Tak mi się wydaje.
Też nieraz o tym myślałem, które praktyki programistyczne się przekładają na dokumentację. Na przykład ta praktyka, o której mówisz, DRY, czy tam DRY, don't repeat yourself, reuzowania, może ona nawet się bardziej przekłada, że rzeczywiście powinienem nie powtórzyć tej informacji, która jest gdzieś indziej, nie? Nie reuzować jej, tylko wskazać komuś, tam się zajrzyj, bo tam jest wszystko opisane. Nie wiem, to jest wszystko złożona sprawa, nie? No ale tak czy siak, to są podobne problemy do rozwiązania jak w programowaniu, prawda? Czyli musimy rzeczy robić skutecznie, oszczędnie. Musimy też, można by powiedzieć, o writing versus documentation development, prawda? Że mogę sobie coś napisać fajnie i jestem bardzo clever i fajnie napisałem Hucka Finna, ale jak już mam napisać Tomka Sawyera i przygody tej dziewczynki, zapomniałem, jak ona się tam nazywała, no to warto by było pomyśleć długofalowo o tych postaciach, o ich rozwoju i tak dalej. Z dokumentacją chyba będzie podobnie, nie? Że co innego to jest napisanie sprytnie jednej stronki, a co innego to jest utrzymywanie dokumentacji długofalowo w style guide, w ramach jakichś tam praktyk, używając review, używając narzędzi do lintowania i tak dalej. To jest w ogóle temat, który się pod różnymi postaciami zawsze pojawia w naszym podcaście, nie? Pod różne jego aspekty wypływają.
Tak samo można pomyśleć o tym w taki sam sposób, że inaczej jest, jak sobie napiszesz jakiś właśnie taki skrypt, który zaraz wyrzucisz, albo jakąś nawet prostą mapkę, która jest tam, wiesz, sama sobie, versus zmianę już istniejącej aplikacji, która istnieje od jakiegoś czasu i na przykład poprawienie jakiejś części, czy też dopisanie nowej funkcjonalności w części tej aplikacji, to można pomyśleć w taki sam sposób, właśnie napiszę sobie procedurkę w readme.md, które jest takie, wiesz, jednym plikiem markdowna, i ono się z niczym nie wiąże, versus wejście w 100-200-stronicową dokumentację i dopisanie nowego feature'a, gdzie musisz sprawdzić, czy on już gdzieś nie jest, gdzie te informacje już gdzieś się nie pojawiają, czy one się nie konfliktują, czy w którym miejscu musisz jakby zrobić update'y, w którym miejscu to dopisać, żeby było to zgodne ze style guide'em. Czym to się różni? No to jest tak samo trudne, jak właśnie pisanie aplikacji i poprawianie istniejącej, tak samo pisanie dokumentacji i poprawianie istniejącej dokumentacji też jest trudne, bo musisz wiedzieć gdzie, co i jak i tak dalej, co jest, od czego zależy. Tutaj też przyszła mi do głowy taka jedna ciekawa analogia, tylko nie chcę sobie przypisywać tych kredytów za to, czy to było powiedziane, czy ja po prostu mi tak to przyszło do głowy, jak słuchałem tego rozdziału, że jak piszesz rozdział o czymś, to fajnie jest napisać na przykład na początku, że ten rozdział jest dla takiej osoby, jeśli potrzebujesz zrobić to i to, to sobie przeczytaj, a jeśli nie, no to nie jest dla ciebie, nie? Jak sobie pomyślałem, kurczę, to jest trochę tak jak z tym guarding clause, nie? W programowaniu, czyli na przykład dajesz takiego ifa na początku, że jeśli na przykład data jest null, to od razu wychodzisz z tej funkcji, nie? Albo od razu uciekasz stamtąd, nie? No bo to nie jest dla ciebie, bo czegoś ci brakuje. Tak samo tutaj. Jeśli nie jesteś adminem, to nie czytaj, bo to nie jest dla ciebie. I oszczędzasz człowiekowi czas, bo on wchodzi, w pierwszym zdaniu już wie, że to nie jest dla niego i wychodzi, tak? Czyli on już od razu wie. Tak samo właśnie te short summary, których wszyscy nienawidzą pisać, bo najtrudniej jest napisać krótki opis, podsumowujący cały rozdział, a ale to jest właśnie bardzo wartościowa część dokumentacji, bo ty wchodzisz i od razu wiesz, o czym ten rozdział jest i od razu wiesz, czy powinieneś tam zostać, czy powinieneś sobie stamtąd pójść, nie?
A nie pytasz czatu GPT, żeby ci podsumował ten rozdział?
No jeśli możesz, to pytasz, a jeśli nie możesz, to nie pytasz.
Jak jest napisane podsumowanie, to nie musisz.
Możesz poprosić chat GPT, żeby to podsumowanie dla ciebie napisał. Ważne, żeby ono się tam znalazło w taki czy inny sposób, nie?
A prosisz chat GPT, żeby zjadł zupę za ciebie? No, come on, come on, come on, come on.
No, no nie proszę, nie proszę. No,
ja też nie. Jeszcze.
Jeszcze chyba jedna ważna rzecz, która jest w kontekście dokumentacji tutaj warta zaznaczenia, to jest to, że dokumentacja powinna mieć ownera. Jest to dość istotna sprawa, bo dokumenty, które nie mają takiego jasnego właściciela, żyją własnym życiem. No i nawet jak masz takiego ownera, to możesz właśnie chociażby te powiadomienia ustawić, o których ty mówiłeś, nie? Że przychodzi powiadomienie do ownera, ej słuchaj, przez 3 miesiące tam nic nie zmieniałeś, może czas, żeby przejrzeć, albo jeśli to jest celowe, no to zignoruj tą wiadomość, nie? Więc mi się wydaje, że ownership to jest istotna sprawa bardzo.
Sprawa ownera, właśnie nie wiem, czy to było wymienione w tej książce, czy to nie było wymienione, ale w dokumentacji Google'a na stronie z dokumentacją widać, kto jest ownerem, znaczy kto jest jakby tam autorem, nie? Widać jakąś tam osobę. I wydaje mi się, że to też trochę zmienia twoje spojrzenie na dokumentację, bo ona nie jest taka bezosobowa jako taki monolit, tylko to jest trochę takie bardziej personalne, nie? Rozmawiasz tutaj z konkretną osobą. Może to nawet doprowadzić do sytuacji, kiedy ty poznajesz jakiegoś autora, że wcześniej czytałeś jego guide do Analytics, jakiś tam Google Analytics Filtering, a teraz tutaj ci pisze o czymś tam innym, to wiesz, że możesz na tym człowieku polegać. Nie wiem w sumie, czy to jest dobre, złe, przydatne, nieprzydatne, no ale jest to coś, co oni robią. Ciekawa sprawa.
Wydaje mi się, że różne firmy podchodzą do tego w różny sposób, bo czy ta informacja ma znaczenie dla klienta? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest ważniejsze dla wewnętrzne potrzeby, żeby było wiadomo, kto jest ownerem, żeby ewentualnie zgłosić problem. A dla użytkownika zewnętrznego według mnie występujemy jako zespół czy jako firma, która utrzymuje tą dokumentację. Jak on zgłasza problem, to my wewnętrznie powinniśmy mieć takie procedury, które wiedzą, kto jest ownerem i żeby ten feedback trafił tam, gdzie trzeba. Zresztą my coś takiego mamy, nie? Że zgłasza ktoś feedback i wiemy, kto jest odpowiedzialny za jaki dokument i jest, wiesz, routing robiony do odpowiedniej osoby z tym taskiem, a jeśli nie, no to tam się pytamy i tak dalej, nie? Więc mamy procedurę na przepisywanie, ale na zewnątrz, czy ta informacja jest potrzebna? Nie wydaje mi się.
No właśnie, może być, albo może nie być, jeżeli ktoś jest sławnym takim jakimś ekspertem, nie? Na przykład jak jest świat frontendu i Reacta i jak się tam pojawi Dan Abramov i coś powie na jakiejś konferencji, no to wszyscy szerują na Slacku linka, nie? I jakbym na przykład czytał sobie dokumentację do Reacta i jakiś artykuł byłby podpisany, że to Dan Abramov go napisał, no to bym zwrócił uwagę bardziej na ten artykuł, nie? Czyli to jest może kwestia takiego, jak to nazwać, consumer advocacy, czy tworzenia jakiejś takiej osoby, która jest tym ekspertem takim widocznym. No ale może rzeczywiście to przeważnie nie mieć znaczenia.
Ale odwracając trochę tą narrację, no to pomyśl sobie w taki sposób, że zazwyczaj no, dokumentacja czy też pisanie kodu, jak sam już powiedziałeś na początku, to jest team effort, więc nikt nie jest taką samotną wyspą, gdzie ja napisałem dokumentację, no ty napisałeś, może fizycznie to już wiesz, dokończyłeś, ale zanim to napisałeś, no to musiałeś współpracować z tą osobą, z tamtą, ktoś ci dał tu wkład, ktoś ci zrobił review, ktoś ci pomógł, ktoś ci wytłumaczył, więc tak naprawdę bez tych wszystkich innych osób ciężko byłoby to napisać i może to być odbierane jako promowanie jednostki i tak naprawdę jakby, wiesz, zapominanie o tym, że jest to jakiś tam team effort, nie, więc można różnorako do tego podchodzić. Wydaje mi się, że to w zależności od właśnie sytuacji, od tego, czy chcesz, nie wiem, wykorzystać nazwisko sławnej osoby, która pracuje, może to mieć jakieś benefity, ale w takiej zwykłej firmie, gdzie jakby są, nazwijmy brzydko, anonimowi technikarejterzy, to nie wiem, czy udostępnianie imienia i nazwiska tutaj wiele zmienia, a wręcz może być, nie wiem, źle widziane, ale co ja tam wiem.
Nie, no zgadza się. To też może być potraktowane jako trochę taki chwyt marketingowy i nieszczere takie trochę zachowanie. Tak jak mówisz, nie? Ten człowiek sam tego nie stworzył, sam tego nie wymyślił, tylko pracuje nad tym wszystkim zespół, nie? Każdy stoi na barkach gigantów, no ale nasza kultura ma potrzebę idealizowania jakiejś jednej postaci, wynoszenia do rangi bohatera. No nie wiem, no wydaje się to rzeczywiście trochę taki śliski temat i może nieprzyjemny.
Genius myth. No i wracamy do tego, że trzeba książkę przeczytać. Dobra, to co, podsumowujemy? Są wakacje, został jeszcze
słońce,
miesiąc.
Słońce, palmy, tak. Szum morza.
Drinki, palemki i tak dalej. Świetna okazja, żeby wziąć książkę i przeczytać, tudzież przesłuchać, jak kto woli. Więc ja ogólnie polecam, jeśli ktoś nie chce spędzać wielu godzin na całej książce, No bo ona jest dość duża chyba, nie? Z tego co kojarzę, tam jest chyba 600 stron, a audiobook to jest chyba 20 godzin ponad nagrania. Więc można też wybiórczo poczytać i się nic nie stanie. Jeśli nie chcecie w całości, to popatrzcie sobie na spis treści, wybierzcie sobie interesujące zagadnienia, ale na pewno warto i wydaje mi się, że osoby nawet, które się nie zajmują kodowaniem na co dzień, chociażby technika writerzy, którzy nie kodują, a piszą dokumentację, też powinni to przeczytać, bo jednak funkcjonują w tym ekosystemie programistycznym i wiele z tych zasad jest takich uniwersalnych, więc wydaje mi się, że po pierwsze można zbudować analogię, a po drugie lepiej zrozumieć ten świat programistów i lepiej się w niego wpasować, więc ja ogólnie książkę polecam.
Ja też polecam, zgadzam się, warto przeczytać, nawet jak się nie jest programistą, żeby rozumieć ten świat. Też warto wybiórczo czytać, tak jak mówisz. Te rozdziały, każdy chyba był napisany przez jakąś inną grupę autorów. Co jest też ciekawe, ta książka nie jest autorstwa jakiejś jednej osoby, nie? Tylko to są różne zespoły, które pracowały nad poszczególnymi rozdziałami. I rzeczywiście, jeżeli nie wiem dużo o narzędziach, no to warto przeczytać rozdziały o narzędziach. Jeżeli wiem, no to przynajmniej ta część, która mówi o kulturze i o procesach, jest interesująca.
I też może warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę ta książka nie zawiera za bardzo próbek kodu. To jest książka, w której prawie kodu nie ma, więc dlatego też jest idealnym kandydatem na przesłuchania, bo ja jestem dużym fanem audiobooków, ale niestety wszystkich książek się nie da w wersji audio z takim samym benefitem odsłuchać, jakbym przeczytał. Więc ta książka akurat się nadaje idealnie do słuchania, bo tam nie trzeba jakoś specjalnie na próbki kodu patrzeć. To są bardziej takie zasady przemyślenia, doświadczenia i takie opisy, które można spokojnie konsumować w wersji audio, niekoniecznie trzeba na to patrzeć.
Ciekawe, kiedy wyjdzie film.
O, to by był dobry. A kto by grał główną rolę? Nie ma głównej roli, bo to jest, wiesz... Ale główną rolę czego? Tego pelikana to jest na okładce? Nie wiem, no bo... Czy Hyrum? Hyrum zagra Hyruma, a Beyoncé zagra Beyoncé.
Może się uda. I kierowcą autobusu będzie ten Adam Driver, bo Driver to kierowca, wiesz.
Dobrze, Paweł. I myślę, że tym sucharem możemy zakończyć. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku. Na razie.
Na razie.